Dlaczego wybrał Tuska? Co dalej z zakładanym przez niego dobrym ruchem? Czy nie przeszkadza mu towarzystwo Kołodziejczaka i Wołoszańskiego? O to zapytam dziś posła Pawła Szramkę, który ogłosił, że wystartuje z listy Koalicji Obywatelskiej. Wczoraj cały świat obiegła wiadomość o śmierci Jewginieja Prigożina. Samolot z nim na pokładzie miał spaść w drodze między Moskwą a Petersburgiem. Mówi się o wybuchu, o zestrzeleniu. Ciekawe, co z teorią o pancernej brzozie. Co dalej z grupą Wagnera i jakie ma to znaczenie dla Polski? A dziś porozmawiamy także z naszą korespondentką z USA, Martyną Kulec. Czy Donald Trump zostanie dziś aresztowany? Dlaczego chciano aresztować Rudiego Giulianiego? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Chojecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Z nami na łączach pan poseł Paweł Szramka. Witamy.
Dzień dobry, witam serdecznie.
A ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam bardzo serdecznie. No i czekam z niecierpliwością na to, co nam pan poseł powie o swojej decyzji.
Panie pośle, napisał pan przed kilkoma dniami na swoich mediach społecznościowych, dłuższy taki na Facebooku wpis, że wiele osób przekazywało panu, że chciałby na pana głosować, że ma pan już dość patrzenia, jak nie należy rządzić, obserwując Prawo i Sprawiedliwość, i że wystartuje pan poseł z listy Koalicji Obywatelskiej, pozycja numer 6, okręg 5, tak? To jest toruński. Skąd ta decyzja? Dlaczego zaufał pan Tuskowi? Dlaczego Koalicja Obywatelska?
Przede wszystkim jest to decyzja całego zarządu Dobrego Ruchu. Z tą decyzją też zgadzają się pozostali członkowie partii. Uznaliśmy, że o wiele łatwiej będzie działać, o wiele, wiele więcej możliwości będzie działania naszemu ugrupowaniu, jeśli dalej będziemy mieli posła w Sejmie. Daje to kilka narzędzi, które nie przysługują przeciętnemu obywatelowi. Dlatego wspólnie z Dobrym Ruchem postanowiliśmy, że chcemy wystartować w tych wyborach, że spróbujemy wejść w jakieś koalicje. Udało to się po rozmowach z Koalicją Obywatelską, która zaproponowała mi miejsce na swojej liście. No i tym samym startuję wspólnie z nią.
Dlaczego, bo jak rozmawialiśmy, znaczy gdy byliśmy na konwencji wyborczej takiej założycielskiej w Lublinie właśnie Dobrego Ruchu, wtedy pan poseł mówił, że ma pan już trochę dość tych polityków, dlatego idzie pan do ludzi, do przedsiębiorców, że wcale nie musi pan być w Sejmie. No teraz rozumiem, że te dodatkowe możliwości, tak, zmieniły, że warto mieć posła. To było decydującym, że jednak się pan zdecydował na start?
Tak, ja mówiłem na tym spotkaniu, że nie jest dla mnie absolutnie konieczne, że muszę być posłem, że zrobię za wszelką cenę, żeby tym posłem być. Jednak wspólnie z innymi członkami Dobrego Ruchu, tak jak pan wspomniał, uznaliśmy, że jednak jest wartość w tym, że mamy posła w Sejmie, bo daje to, tak jak mówiłem, różne możliwości. Dlatego ten start. I nie wstydzę się swoich słów, z niczego się nie wycofuję. Ja doskonale widzę, jak wygląda polska polityka na przestrzeni ostatnich lat. Natomiast ja akurat miałem okazję być w Sejmie przez dwie ostatnie kadencje, gdzie przez 8 ostatnich lat rządzi jedyna słuszna partia, która ma na czele kogo ma i ma polityków, jakich ma. Ja takiego państwa zdecydowanie nie chcę i zdecydowanie, choćby nie wiem, jaki hejt się na mnie wylał, choćby nie wiem, jaką krytykę usłyszał, chcę pomóc w dążeniu do tego, żeby tę władzę od władzy odsunąć.
Czyli jeśli mogę, czy to jest bardziej wybór przeciw PiS, czy bardziej takie poparcie Tuska, Platformy Obywatelskiej?
Nie lubię wchodzić, gdzie to jest bardziej to, czy bardziej to. Na pewno mamy wspólny cel. Na pewno Koalicja Obywatelska, osoby, które startują z koalicji, różne podmioty, które startują w ramach koalicji, mają wspólny cel. I dla mnie to jest też wspólny cel. I jeśli ma się jakiś cel nadrzędny, to można właśnie znieść te różne niegodziwości, różne problemy, które się pojawiają w międzyczasie, również krytykę osób, które działały z nami dotychczas, po to, żeby ten wyższy cel osiągnąć. A przynajmniej w partii Dobry Ruch nie ma absolutnie nawet jednej osoby, która by twierdziła, że zadanie, żeby odsunąć PiS od władzy, nie jest zadanie podstawowe.
Nie, no to się zgadzamy, że tu wielu naszych widzów też oczywiście prosimy was na naszej sondzie, byście zagłosowali właśnie, co planujecie, bo wiadomo, że jeszcze nie wiemy, co zrobimy, ale co planujecie zrobić 15 października? Tu jest kilka opcji, nie pójść na wybory, pójść i oddać nieważny głos, zagłosować za PiS-em i zagłosować przeciw PiS-owi. No już nie ma tutaj możliwości uszczegółowienia, no ale zobaczymy. No panie pośle, wszystko fajnie, tylko Platforma nie ma specjalnie, czy tam Koalicja Obywatelska nie ma specjalnie jakiegoś jasnego programu wyborczego. No tak chyba najwięcej osób, które popiera Platformę, no to właśnie mówi, no już mam dosyć PiS-u i już dość tego niszczenia państwa. To jest chyba podstawowy argument, a nie, że Donald Tusk przedstawił jakąś wizję dla Polski.
Nie rozmawiałem z Donaldem Tuskiem przed podjęciem tej decyzji, rozmawiałem z działaczami, z liderami w moim okręgu, z Koalicji Obywatelskiej. Te rozmowy były najbardziej konkretne, bo też miałem różne oferty z różnych innych ugrupowań. Natomiast najbardziej konkretnie wyglądały właśnie te rozmowy z Koalicją Obywatelską. Myślę, że to jest sytuacja win-to-win, że ja otrzymałem miejsce, mogę powalczyć o mandat, a koalicja też na swoją listę otrzyma głosy osób, które mnie popierają. Jest szansa, że dzięki temu uzyskamy jeden więcej mandat w moim okręgu wyborczym, a tym samym zdetronizujemy trochę PiS, który w tym okręgu wygrał w poprzednich wyborach. Jeśli tak by się udało w każdym okręgu wyborczym, no to jest szansa na to, że PiS tych wyborów nie wygra.
Dlaczego możemy troszeczkę, by pan poseł zdradził nam też warunki, jak to jest, no bo rozumiem, że jeżeli by pan poseł dostał się do Sejmu, no to będzie pan pewnie przy wygranej Platformie tworzył rząd, czyli będzie pan głosował tak jak Koalicja Obywatelska, czy jakoś było to dogadywane, czy może pan nam coś więcej powiedzieć, jakie były warunki, no i co dalej z Dobrym Ruchem, czy będziecie go dalej jakoś rozwijać, czy zostanie to gdzieś tam wchłonięte przez Koalicję Obywatelską, czy będziecie częścią Koalicji Obywatelskiej?
Nie było żadnych dodatkowych warunków, czyli Koalicja Obywatelska nie przedstawiła mi listy ustaw, za którą będę musiał głosować, jeśli dostanę się do Sejmu w przyszłej kadencji. Ja raczej jestem tym posłem, który każde głosowanie rozważa i samodzielnie podejmuje decyzje, ewentualnie w konsultacji z różnymi ekspertami i z osobami, które znają się na tych sprawach, a nie takim, który głosuje na rozkaz. I myślę, że taką taktykę będę kontynuował. Dobry Ruch cały czas istnieje. Dobry Ruch miał dobre przetarcie w ostatnich miesiącach, kiedy zobaczyliśmy, jak trudno jest przebić się medialnie, jak trudno jest pozyskać nowych obserwujących, nowych fanów i tak dalej, po to, żeby partia rosła. Natomiast to, co mnie cieszy, to nawet wczoraj mieliśmy spotkanie w Dobrego Ruchu, też w tej formule internetowej, i cieszy to, że ten kręgosłup, taki trzon, można powiedzieć, zarządzający partią, został. I nie ma żadnej osoby, która gdzieś tam odfrunęła, ponieważ poczuła, że nic z tego nie wyjdzie. Więc myślimy, że mamy solidny fundament, żeby budować, i na pewno będziemy budować te partie w kolejnych latach, oby z takim wynikiem, żeby móc w przyszłości wystartować samodzielnie.
A dlaczego dopiero szóste miejsce, jak nie dało się tego wyżej? Bo to, no, patrzę sobie wyniki w 2019 roku, jak wygrał PiS, no to właśnie chyba szóstka weszła, tak? Właśnie z piątego, z pańskiego okręgu. No ale to może nie być biorące miejsce.
Może nie być oczywiście biorące miejsce. Pamiętajmy, że ja jestem gościem na tej liście. Nie jestem członkiem Koalicji Obywatelskiej, więc to był ukłon w moją stronę, że pozwolili mi startować ze swojej listy, że doszło do tego porozumienia. Szóste miejsce nie jest miejscem, jak pan wspomniał, gwarantującym mandat. Natomiast poza pierwszym miejscem chyba nie ma takiego miejsca, które by nawet nie gwarantowało, ale dało znaczną przewagę nad innymi miejscami. Więc tutaj myślę, że kampania, to co do tej pory robiłem w tych dwóch kadencjach, które się kończą, to zadecyduje, ile dostanę głosów i to będzie też dobrym sprawdzianem.
Porozmawiajmy o problemach, bo no, rozumiemy, że ten straszak kolejnej kadencji PiS-u jest no, czymś bardzo poważnym dla pana posła, no ale czy sąsiedztwo takich ludzi jak pan Kołodziejczak, czy jak pan Wołoszański, dawny współpracownik służb PRL-u, do końca jeszcze to nie jest tam całkowicie wyjaśnione, czy on jest kłamcą lustracyjnym, czy nie, różne takie tam rzeczy. No i ta skandaliczna wiadomość z wczoraj, że tu z kręgu Platformy Obywatelskiej, tuż za prezydentem Trzaskowskim, przez wiele lat no, była osoba podejrzewana o morderstwo księdza Blachnickiego, teraz zbiegła, wczoraj program temuśmy poświęcili, do Nowej Zelandii. Czy tego typu, no, że tak powiem, moralne problemy z Koalicją Obywatelską nie przeszkodziły panu posłowi, albo jak sobie pan z tym poradził?
Szczerze mówiąc, nie znałem kandydatów ze wszystkich list w całej Polsce. Myślę, że nawet trudno by było każdemu z nas poznać tych wszystkich kandydatów przed startem. Ja raczej skupiam się na swoim okręgu. Tutaj znam osoby ze swojego okręgu i myślę, że nie ma tych podpadziochów, za których można by było się wstydzić. Tak to już wygląda w wyborach, że różne osoby trafiają na listy. Zawsze trafi się ktoś, komu można coś wyciągnąć. Nie ma ludzi, którzy nie popełniają błędów. Ja nie będę oczywiście nikogo usprawiedliwiał. Startuję w wyborach, biorę odpowiedzialność za swoje czyny. A jeśli na te osoby coś jest, no to niech o tym decydują po prostu wyborcy.
No to jeszcze troszkę podrążę, nie? No
ja tak... może zadam pytanie, bo pan poseł za pierwszym razem dostał się do Sejmu z list pana Kukiza, z tego co pamiętam. No Paweł Kukiz wtedy szedł w kontrze właśnie do Tuska, zresztą PiS też. No a teraz pan idzie razem z Tuskiem. Jak pan sobie to wytłumaczył? Czy to jest po prostu tak utylitarnie, chcemy być w Sejmie, to jest dobra lista, ma szansę wejścia i tyle, i przymykam oko na to, właśnie na to na przykład towarzystwo, czy na te dokonania Tuska wcześniej, w cudzysłowie dokonania?
Z tego, co pamiętam, Kukiz 15 nie szło w kontrze do Tuska, tylko w kontrze do systemu, który funkcjonuje w Polsce. Wtedy akurat rządziła Platforma Obywatelska, więc wiadomo, że partia, która w danym momencie rządzi, jest najbardziej systemowa, bo to ona najwięcej czerpie z tego systemu. Ja tak jak mówiłem, od 8 lat jestem w Sejmie, kiedy rządzi PiS i to, co oni wyrabiają, to jest więc niewyobrażalne. Więc nie wyobrażam sobie, żeby ktoś inny mógł aż tak korzystać, tak czerpać, tak... Nie chcę użyć gorszych słów, korzystać na tym systemie, jak to robi Prawo i Sprawiedliwość, bo takie rozpsuwanie państwa, taki nowotwór partyjny, który wlecze się przez nasze państwo, który zaprezentował nas PiS, nam PiS, to jest właśnie to, z czym ja walczyłem, wchodząc do Sejmu. I dla mnie jest to trochę nieporozumieniem, że moje koleżanki i koledzy wchodzą do PiS-u po to, żeby zyskiwać jakieś ministerialne etaty, bo przypomnę, że w 2015 wchodziliśmy, żeby z tym walczyć. Jeśli ktoś mi zarzuca, że się sprzedałem Platformie Obywatelskiej dla własnych korzyści, no to przypominam, że miałem wiele opcji na sprzedanie się partii rządzącej w trakcie tej kadencji, gdzie przez czas tej kadencji mógłbym bardzo wiele zyskać, mógłbym ustawić swoich znajomych, swoją rodzinę, pewnie inne różne korzyści mógłbym z tego tytułu mieć, natomiast z tego nie skorzystałem i nie skorzystam.
Absolutnie nie chcemy sugerować, że się pan poseł sprzedał. Właśnie dlatego rozmawiamy. Gdybyśmy mieli takie podejrzenie, to w ogóle byśmy nie zapraszali.
Dlatego mówię jasno, żeby widzowie nie mieli co do tego wątpliwości.
Nasi widzowie też chyba to doceniają. Zaraz zobaczymy też wyniki naszej sondy, ale mamy podobne dylematy. Tu cała Polska, znaczy rozumiem wszyscy, których los państwa jest drogi, los wolności obywatelskich, no mają teraz bardzo poważne dylematy i dlatego pytamy pana posła, jak pan sobie z nimi poradził, bo może to być jakiś drogowskaz dla niektórych z nas, nie? Także stąd to takie przepytywanie głębsze, ale właśnie chciałem wrócić do tego systemu, nie? Bo to tu wszystkich nas takich troszeczkę, no nie wiem, wolnościowców, no to tak łączy to, że widzimy jakiś system, ten taki pookrągłostołowy, tę zmowę różnych środowisk przy okrągłym stole i później budowanie no, takiego dość hermetycznego i niesprawiedliwego i takiego krępującego rozwój Polski systemu. I no, pan pięknie powiedział na tym spotkaniu wyborczym w Lublinie, że po okrągłym stole no, ten system zrobił takie, że tak powiem, bardzo paskudne buty dla ograniczania Polaków, ale kiedy Prawo i Sprawiedliwość w to weszło, to jeszcze rozepchało te buty, nie? Czyli że mamy systemową Platformę Obywatelską, no i teraz systemowy PiS. Za jednym i drugim tym filarem systemu stoją służby specjalne, takie no tam jeszcze gdzieś, jako pan, jako były wojskowy, no to pamięta, te związane z PRL-em, z komunizmem, czy ze Stasi, czy z Moskwą, tu już nie będziemy wchodzić w te szczegóły. Jak pan sobie z tym aspektem poradził? Że no, jedną nogę systemu pan popiera, że no, służby, które popierają Platformę Obywatelską, też nie mają czystych rąk, no a mimo wszystko z tej listy pan jednak kandyduje i będzie pan już kojarzony z Tuskiem, co pan już nie powie, no.
Tak, to jest prawda. Oczywiście biorę to pod uwagę i biorę za to pełną odpowiedzialność. Zdaję sobie sprawę, że będą ludzie, którzy będą mi to wyciągać i będą mówić, że ja już wszedłem w buty jednej z tych partii. Natomiast przypominam, że ja nie wstąpiłem do partii żadnej innej politycznej. Dalej jestem liderem Dobrego Ruchu i tak zostanie. Jeśli chodzi o dalszą działalność, mógłbym oczywiście nie wystartować z wyborach, otrzepać ręce, powiedzieć dobra, swoje zrobiłem, próbowałem, ale nie wyszło. Natomiast no, mam jednak sobie na tyle jeszcze siły i chęci, żeby próbować dalej zmieniać ten system. A żeby go zmieniać, trzeba być w środku. A to daje możliwość tylko kilka komitetów wyborczych w Polsce. Jeśli miałem poparcie swojego ugrupowania, jeśli mam poparcie naprawdę wielu wyborców, którzy mówią mi, że niezależnie gdzie wystartuję, to i tak mam ich poparcie, to myślę, że warto wystartować, mimo tego, że pojawią się też jakieś negatywne tego wydźwięki.
No, utylitarnie to na pewno to jest najlepszy wybór, tak jak pan poseł no, mówi, no, to można by z PiS-u startować konkurencyjnie, tak, żeby mieć podobne szanse, no ale oczywiście w to nie wchodzi w grę. Koalicja tutaj jest największą siłą konkurencyjną dla PiS-u. To zapytam, z czym pan idzie do tego Sejmu, no bo na przykład przeciwnicy Platformy, no to wiadomo PiS, wyciągają, że oni, jak się rozpoczynał jeszcze przed wojną kryzys ten graniczny, no to tam latali z tymi siatkami, żeby tym tak zwanym uchodźcom jakieś tam jedzonko przytransportować, że obrażali polskie służby, polskich żołnierzy, polską straż graniczną. Panu nie przeszkadza takie zachowanie w tamtym czasie ludzi z Koalicji Obywatelskiej?
Oczywiście, że przeszkadza mi obrażanie służb i obrażanie polskiego munduru. Ja nigdy tego nie robiłem, nigdy do tego się nie posunę. Myślę, że właśnie po to potrzeba polityków w Sejmie, którzy znają wojskowość, znają armię, znają polskie służby, po to, żeby wiedzieć, jak to wszystko działa. Bo myślę, że te osoby, które to robiły, między innymi poseł Sterczewski, który biegł z tą słynną reklamówką, myślę, że On miał dobre chęci, on może po prostu nie rozumiał tego, jakie tam jest zagrożenie, że to jest po prostu sytuacja, którą sprokurowali Rosjanie rękoma białoruskimi. No ale myślę, że to był też problem braku informacji ze strony rządzących, ponieważ rządzący wiedzieli, co się święci. Oni wiedzieli, że to jest prowokacja, natomiast nie było spotkań z innymi grupowaniami opozycyjnymi, przynajmniej na początku tego konfliktu na granicy, który by wyjaśnił, jak sprawa wygląda. I myślę, że te osoby po prostu z niewiedzy chciały pomóc tym ludziom, chciały przekazać przysłowiową kromkę chleba po to, żeby oni tam po prostu nie umarli z głodu. I myślę, że tylko i wyłącznie z tego to, z tego to wynikało.
To nie trzeba być jakimś...
A nie z chęci obrażenia w kogokolwiek w służbach polskich.
No, to można dyskutować, bo tam padały różne słowa pod adresem i Straży Granicznej, no ale nie trzeba być jakimś wielkim Einsteinem, żeby jak uchodźcy idą z Białorusi, tak, kraju kontrolowanego przez Łukaszenkę, żeby nie myśleć o jakiejś prowokacji. No, to jeżeli poseł na Sejm Rzeczpospolitej Polskiej takiej rzeczy nie ogarnia i tylko z dobrego serduszka leci z tą siatką, no to źle o nim świadczy, zgodzimy się chyba.
No to o tym już zdecydują wyborcy, czy źle świadczy, czy dobrze świadczy, czy więcej będzie tych, którzy będą doceniać jego ogarnięcie, czy więcej tych, którzy będą doceniać dobre serduszko.
To jeszcze jako, że no siedzi pan w tym temacie wojskowości, także też dzięki temu, że służył pan w wojsku, no chciałem zapytać tak troszeczkę z drugiej strony, bo dla wielu Polaków z zaciśniętymi zębami, ale jednak wybór PiSu jest lepszy niż Platformy Obywatelskiej i głównym jakimś takim argumentem tej części Polaków jest, czy będzie to, że PiS zrobiło dużo, żeby zwiększyć potencjał obronny Polski, wojska amerykańskie, zakupy, właściwa reakcja, jeśli chodzi o wojnę na Ukrainie, WOT i takie różne rzeczy. Czy to jednak no, nie powinno pana przekonać, byłego wojskowego, żeby jednak tam jakoś wspierać ten PiS, a nie Platformę?
Na pewno wszystkie zakupy, które zwiększają nasz potencjał obronny, są warte rozważenia. Natomiast przypominam, że większość tych zakupów PiS dokonało dopiero w momencie, kiedy wybuchła wojna w Ukrainie. I to nie była jakaś strategiczna decyzja PiS-u przez ileś lat modernizacji i tak dalej, tylko zakupy na hura, zakupy pewnie w wielu przypadkach przepłacone, zakupy też w niektórych przypadkach, które będą szkodzić naszemu przemysłowi zbrojeniowemu, bo niektóre są sprzęty, które możemy wytwarzać u siebie, a my kupujemy go za granicą i będziemy na niego czekać nawet kilka lat, więc to nie jest tak, że my kupujemy sprzęt spółki, bo ja wiem, że w przekazach medialnych PiS mówi o tym, że kupujemy tyle i tyle sprzętu, natomiast to nie jest tak, że on będzie za chwilę i on będzie już służył naszej armii, tylko to są przetargi, które są rozpisane na kilka lat. Prawdą jest, że my zapłaciliśmy na ten moment ogromne zaliczki na ten sprzęt i ten sprzęt trafi do nas prawdopodobnie w przyszłości, natomiast oby już nie było wojny i obyśmy go nie potrzebowali w boju, a raczej tylko do ćwiczeń. Więc z tym, że PiS tak bardzo mocno zainwestował w wojsko, no to bym był ostrożny, bo jednak te główne zakupy odbywały się już w kontekście tego, że za naszą granicą jest wojna, a wtedy no chyba każdy, nawet minimalnie odpowiedzialny rząd zacząłby zbroić swój kraj.
Ale panie pośle, no to jest zgoda oczywiście, że te zakupy to dopiero po wojnie, no ale takie rzeczy jak Wojska Obrony Terytorialnej, no to długo przed wojną, 18. Dywizja Zmechanizowana tutaj w naszym województwie lubelskim, w ogóle ściąganie wojska na wschodnią granicę, no to jeszcze jest działania długo, długo przed wojną.
Tak, to prawda i tu się zgadzam, ja byłem absolutnie za powołaniem Wojska Obrony Terytorialnej. Na pewno można by było coś lepiej zrobić w rozwijaniu tego komponentu, no ale dobrze, że są, dobrze, że służą, to sprawia, że mamy więcej ludzi, którzy potrafią posługiwać się bronią, które mają cokolwiek wspólnego z mundurem, a to naturalnie zwiększa nasze bezpieczeństwo.
No ale biorąc te wszystkie argumenty razem, czy nie obawia się pan poseł tego, że gdyby zwyciężyła Platforma Obywatelska, czy szeroko jakoś tam anty-PiS, to te wysiłki na rzecz wzmocnienia obronności państwa polskiego zostaną rozmontowane, bo taki argument też pada.
Myślę, że nie. Raczej nikt nawet z Platformy Obywatelskiej nie mówi, że wstrzyma te zakupy, że nie będzie dozbrajał polskiej armii, że PiS niepotrzebnie wydaje te pieniądze na zbrojenie. Każdy odpowiedzialny polityk i każde odpowiedzialne ugrupowanie wie, że teraz bezpieczeństwo jest kluczową sprawą dla naszego państwa i no, nie wyobrażam sobie, żeby po prostu odwrócić ten proces modernizacji naszej armii.
Panie pośle, wiem, że musimy się spieszyć. Na koniec chciałem zapytać, jeżeli miałby pan wybrać jedną, może dwie rzeczy, które chciałby pan w tej kadencji załatwić, tak, żeby zrealizować jakoś przez ten Sejm, żeby przeszedł, to co by to było?
To jest tak trudne pytanie, bo jest tyle rzeczy do naprawy w Polsce, że trudno wyciągnąć taką...
Dlatego pytam o jedną, jakoś najważniejszą. Taką
jedną rzecz. Jedna, no jeśli już bym miał postawić jedną, która nie przyniesie pewnie sukcesów od razu, ale długofalowo na pewno tak, no to edukacja. To jest poważna reforma edukacji, żeby dzieciaki uczyły się w szkołach o wielu praktycznych rzeczach, o tym, żeby rozwijały swoją kreatywność, umiejętność samodzielnego myślenia, żeby właśnie nie dawały sobie wbijać papkę polityczną i wierzyć w te wszystkie obietnice wyborcze, PR-owe, zagrania marketingowe, jakieś ustawki, które później doprowadzają do tego, że niekoniecznie najlepsze osoby zostają parlamentarzystami, a te, które po prostu najlepiej potrafią się sprzedać. Więc takich rzeczy, których naprawić byśmy mogli w polskiej edukacji, jest naprawdę wiele. Ja wiem, że to nie przyniesie od razu jakichś spektakularnych efektów, natomiast kolejne pokolenia, które będą wyedukowane, też nie będą pozwalały sobie na miernych polityków, tylko na solidnych polityków, a to doprowadzi do tego, że nasze państwo będzie się rozwijać w dobrym kierunku.
Czy rozumiem, że sprawa pewnej dywersyfikacji systemu, czyli żeby była większa swoboda w zakładaniu społecznych, prywatnych szkół, żeby nie ograniczać praw rodzin edukujących domowo dzieci, to będzie pana troska ewentualnie w przyszłym Sejmie?
Tak, myślę, że to są ważne rzeczy. Każdy powinien mieć wybór. Edukacja, tak jak powiedziałem, jest to jeden z najważniejszych elementów w naszym życiu i od tego wyboru zależy cała nasza przyszłość, więc rodzice powinni tutaj mieć różne możliwości do wyboru i państwo nie powinno przeszkadzać w tych różnych opcjach.
No, jako że działamy też w tej opcji protestanckiej w sferze religii, no to też się przypominamy, że wolność religijna w Polsce jest zagrożona, że ten sławetny przepis 196 kodeksu karnego o rzekomym obrażaniu rzekomych uczuć, rzekomo religijnych, tak powiem, no to jest też ważny postulat, by no, wolność słowa, wolność religii nie była tłamszona, tak jak jest za rządów PiS-u.
Tak, i do tego należy podkreślić, że należy jak najbardziej rozdzielić politykę od Kościoła, bo to doprowadza, że nie służy ta sytuacja ani jednej, ani drugiej stronie. Oczywiście dwie strony czerpią z tego korzyści, natomiast wizerunkowo wszyscy tracą. I tak samo jeśli chodzi o finansowanie, bo to finansowanie sprawia, że właśnie czy to Kościół, czy jakiekolwiek inne instytucje później są w mocnym stopniu zależne od państwa. Jeśli ktoś jest zależny od państwa, no to musi w jakiś sposób się odwdzięczyć temu państwu, czyli danej partii, która w danym momencie rządzi.
Czy nasi widzowie mogliby jeszcze tutaj swoje...
Widzowie nasi mają różne komentarze. Na razie piszą, że nie ma na kogo głosować. Też są do pana posła, Damian Stuchmiałek. Myślę sobie, że pan poseł więcej straci niż zyska, startując z listy Koalicji Obywatelskiej. No, myślę, że pan poseł już się na to do tego ustosunkował. Nie wiem, czy jakiś ostatni pana posła apel, jakby pan chciał zachęcić, żeby akurat ktoś właśnie mieszkający w okręgu piątym toruńskim oddał na pana głos, proszę.
Nie ma nic do ukrycia, można przejrzeć sobie moje media społecznościowe, można ze mną spotkać się na rozmowie prywatnej. Myślę, że starałem się przez te dwie kadencje robić wszystko jak najlepiej, zawsze z myślą o Polsce, często z naruszeniem własnego interesu, że to mi obrywało się za różne decyzje i będę to kontynuował. Nie wyobrażam sobie być politykiem, który jest tylko od tego, żeby wciskać przyciski, być na posyłki. Jeśli bym miał wrażenie, że do czegoś takiego doszło, no to po prostu odpuszczę sobie politykę.
Panie pośle, dziękujemy bardzo serdecznie za rozmowę. Życzymy oczywiście powodzenia. Będziemy śledzić pana posła dalszą kampanię. Był z nami poseł Paweł Szramka, kandydat Koalicji Obywatelskiej z okręgu toruńskiego, miejsce 6. Dziękujemy bardzo serdecznie.
Dziękuję. Dziękuję, do zobaczenia.
Dziękujemy, do zobaczenia. Ja bym jeszcze dodał miejsce księdza Tadeusza Rydzyka.
No, też to obowiązuje. Dziękujemy, do zobaczenia. A my przechodzimy teraz do tematu drugiego, czyli tego, co wczoraj zdominowało przekazy medialne. Druga miesięcznica, o tak można powiedzieć, marszu na Moskwę i przypadkowo akurat wczoraj miał zginąć Jewgenij Prigożyn, szef grupy Wagnera.
Już dzisiaj pojawiły się poważne wątpliwości, czy to nie ustawka. U ruskich to nigdy nic nie wiadomo.
Oczywiście, że tak. No bo tam informacja była, że ta rosyjska agencja lotnicza podawała, że był na liście pasażerów. Wszystkie ciała już odnaleziono, ale ja takiej informacji, żeby znaleziono, zidentyfikowano Prigożyna, że są jakieś tam zdjęcia jego, czy tego Utkina, bo to była prawa jego ręka. Prigożyn w rzeczywistości zarządzał bardziej biznesowo tą grupą Wagnera, a Utkin był takim dowódcą w polu. Obaj mieli być w tym samym samolocie, tym Embraerze.
Nie, tu jest w ogóle coś dziwnego, bo no przecież nikt rozsądny nie podejmuje tego typu decyzji tak wystawiony na ryzyko.
Tam wiesz, nikt rozsądny też by nie szedł na Moskwę, nie stawał w trakcie, nie?
No poczekaj, ale daj mi dokończyć, bo to nie chodzi mi o to, nie o Prigożyna mi chodzi, tylko że tam cała śmietanka, wszyscy ci dowódcy, za wyjątkiem tego, który teraz jest, on się chyba Siwy nazywa, czy jakoś tak, za wyjątkiem tego, którego Putin teraz mianował, a on jest tym, który się zbuntował przeciwko temu buntowi, nie? I poparł Putina, można powiedzieć, a to był numer dwa.
Andrzej Troszew, tak się nazywa.
Tak. A teraz właśnie że oni wszyscy wsiedli do jednego samolotu i polecieli sobie nad Rosją, nie? No to naprawdę jest słabe, nie? To oczywiście można sobie to wyobrazić, nie? Bo sam to powiedziałeś, że zatrzymanie tego ataku na Moskwę, to był wyrok śmierci.
No w ogóle tu... rozpoczęcie też tego ataku to też...
No nie, rozpoczęcie to jeszcze ma szansę, że drugim carem możesz zostać.
No tak. No
ale przerwanie to jest wyrok śmierci.
Nie są wielkie szanse, nie?
Wielkie może nie, ale jednak tam miał większe niż na przeżycie po tym.
No miał...
Ale poczekaj, bo jest jeszcze ta informacja, że on niedawno mówił, że jest w Afryce.
Był filmik z Afryki, tak.
Także ja bym jeszcze tak, wiecie, na 100%...
Na 100% to jeszcze tam nikt mówię, nie mówi, to nie? No bo to są
nie wiadomo. Na pewno już jest kandydat na następcę. Być może to jest jakiś sposób uratowania życia, że oni ten pozorują.
Chociaż też Wagnerowcy sami potwierdzają, że on zginął, nie? No to wiadomo, w Rosji to nigdy nic nie wiadomo.
Jeśli to by miała być pozorowana operacja, to wiadomo, że oni będą potwierdzać.
No tak, ale to tak samo było, to zresztą to też, tak jak był ten marsz na Moskwę, to też mówiliśmy, że to ustawka, że nie wiadomo, czy to nie jest ustawka. No i też w sumie teraz nie wiemy, jaki był tego sens, tak wszyscy dalej spekulują.
No raczej mówiliśmy, że to jest coś, czego Putin nie przebaczy z jednej strony i z drugiej strony, że to jest coś, co pokazuje słabość Putina, nie? Że tego w ogóle, dlatego takie ustawki
Joe Biden,
to ja bym
Joe
nie
Biden powiedział, że w ogóle go to nie dziwi, że sam przecież mówił, że na miejscu Prigożyna uważałby, czym jeździ, bo Prigożyn, jeżeli tak jak teraz wszyscy donoszą, tak, bazując na tych danych, miał lecieć z Moskwy właśnie do Petersburga i w połowie mniej więcej drogi, nie wiem, czy możemy zobaczyć gdzieś tam na mapce, miało dojść do...
Blisko rezydencji
Tak, 50 kilometrów od rezydencji Putina. Na przykład wprost pisze, że niedaleko tej prezydencji, tam piszą cztery, że strzegą nieba cztery...
Dywizjony.
Oni napisali dywizje, ale to są dywizjony, S-300 według mnie.
Dziennikarze teraz słabi są.
No i tak też jacyś tam na przykład tak zwani eksperci, pan Wolski czy inni, no to oni oglądając, możemy zobaczyć zaraz ten filmik, twierdzą, że wczoraj twierdzili, że było, nie, nawet było, że zestrzelenie, że to został zestrzelony. No, wczoraj ten filmik, który wszyscy podają, zaraz go zobaczycie, to tam tak nie tłumaczyliśmy go, on jest po rosyjsku. Ona mówi, że są dwa wybuchy, nie? Że i spada ten samolot. Tam na początku widać, bo tam z kolei niektórzy mówią, że jak jest zestrzelenie rakietą, no to jak samolot spada, to ciągnie się smuga, nie? Tam na początku jest ta smuga, potem on już spada tak bezładnie, zaraz to zobaczycie. No, także na razie, tak jak to się mówi, jak to Bartosiak by powiedział, fog of war jest taki, mgła wojny, nie wiem nic, ale zobaczmy teraz ten filmik z upadku tego samolotu, w którym miał być lecieć Prigozhin.
Пиздец, это беспилотник. Сбили, бабахнуло в два раза, взорвалось, падает. Ты посмотри, падает. Блядь. Где, блядь, бабахнет? Куда упал? Вон тут куски летят. Где-то, блядь, упал. Хуя дым пошел какой. А там вон куски летят еще. Смотри, какой клуб поднимается. Пиздец. Меня аж трясет. Охуеть. Где это? Блядь, не видать нихуя. Вон. Около фермы. Горим.
Tak, podają, że to jest ten filmik właśnie z momentu upadku tego samolotu. Jak ty obstawiasz? No wiadomo, teraz nie wiemy, to są spekulacje. Druga miesięcznica tego, wiemy, że Rosjanie lubią właśnie się mścić w różne takie daty. Rzeczywiście myślisz, zemścił się Putin?
Nie, to było oczywiste, że to tam nie ma jakiegoś przebaczenia i tego. Generał Polko powiedział, jak ten Putin zamieszał w głowie temu, jeśli to jest, wiecie, to jest to, co widzimy, to jest to, co jest, nie? Bo to w Rosji
no tak,
mówię.
No zakładając, że rzeczywiście
jak ten Putin
został zabity, nie?
Zamieszał w głowie temu Prigozhinowi, że on uwierzył, że przeżyje, nie? To jest w ogóle nie... I Biden mu mówi, no ty, to przecież to wiadomo, że zaraz cię ubiją.
Trzeba było siedzieć w tej Afryce, no rzeczywiście, albo...
Nie wiem, no tam uciekać gdzieś, no... To, że oni go zabiją po tym, no to było oczywiste. Ja nie wiem, czy oni tacy głupi tam są. Jak to nie, nie, to pytasz mnie o rzeczy, które są, że tak powiem, poza moim rozumem. Bo to trzeba by idiotów pytać, nie? Zbrodniarzy i jakichś tych KGB-stów, komunistów. Jakie to u nich um jest, no?
Zakładając, że rzeczywiście Prigozhin zginął, jakie to ma znaczenie, myślisz, padnie, bo wielu pisze, że no padnie teraz strach na elity, nie? Że jak ten Putin był taki, wydawało się, ostatnio widziałem, możecie zobaczyć, Michał Fajk podawał zdjęcie, może znajdziemy, jacyś tam przedstawiciele, tam Indii chyba są.
A i taki wiem, mały Putinek.
Taki Putinek w tym.
No tak, to
w ekraniku, zaraz zobaczymy.
To no, w RPA na no, tym zjeździe BRICS-u.
I teraz...
Na otwarciu, no nie na otwarciu, tylko na jakimś tam bankiecie to jest.
No a teraz mówią, że padnie strach na te ruskie elity.
O, to widzimy to
tutaj
zdjęcie.
Jest mały Putin.
Piękne.
Jest Xi Jinping, tak? Jest gość z Indii.
Dlatego
tak?
Mówię, że to nie jest na otwarciu, bo na otwarcie Xi Jinping nie przyszedł. Czyli to jest gdzieś albo jakieś zakończenie, albo jakiś ten bankiet.
To wygląda jak fotomontaż, no.
Nie, to tak mogli go ustawić, nie? Ale no, dość śmiesznie. Ale
jakie
mówiąc...
będzie miało to skutki, jeżeli rzeczywiście... Był zamach na Prigozhina.
No ja pytałem po tym marszu na Moskwę, no w jaki sposób Putin odbuduje swój no, wizerunek, swój upadły, bo car musi być bezwzględny, silny i ciągle tam zwyciężać. I
no
tam,
i takie coś pasuje.
No to jest może jakaś taka nakładka na tą kompromitację z tym marszem na Moskwę, że to jest jakaś taka próba dla próba odbudowania w tym ruskim mirze, czyli wśród niewolników kacapskich, szacunku dla cara, nie? No to tylko taki no widzę sens tego, nie? Znaczy skutek, jak pytasz. Może też to no, jest dobra wiadomość dla Ukraińców, bo ta jednostka była dosyć sprawna, nie? Ona była dość dobrze wyszkolona. Prigożyn
ona
narzekał,
jako jedyna jakieś sukcesy osiągała.
A, narzekał, że tam, żeby ona nie mogła tylu sukcesów osiągnąć, to sami Ruscy nie dają im materiałów i amunicji, nie? No także to dla Ukrainy jest dobra wiadomość, że ta jednostka idzie w rozsypkę, część tam pewnie no będzie się jeszcze trochę buntować.
Ogólnie jest to myślę dobra wiadomość, bo zarówno ten Prigożyn jakby, nie, jak no, i bandyci, ten Putin to byli zbrodniarze wojenni.
Bandyci i zbrodniarze umierają, no tylko zabijani przez innych bandytów, czyli to są porachunki mafijne, nie?
Dla Polski ma to jakieś znaczenie? Wczoraj pan Siewiera, szef BBN-u, napisał tylko, że obserwujemy, ale że jesteśmy, no, że obserwujemy, co się dzieje w Rosji. Ma to znaczenie? Bo takie było straszenie tą grupą
No właśnie
Wagnera.
Do tego straszenia chcę nawiązać. Widać było i zresztą myśmy absolutnie nie nagłaśniali tego straszenia i mówiliśmy, że to jest rosyjska operacja dezinformacyjna i się dziwimy, że PiS tak chętnie podchwytuje tę narrację, bo to tam media głównego...
No jeździli tam, a potem wleciały dwa śmigłowce i jakoś ich nie zauważyli.
I na ogóle ich nie zauważyli. Mówię, media głównego szamba to gadały o tych Prigożynach tam po 15 razy dziennie. My w ogóle, tak. Nie? No bo gdzieś tam jakaś tam, banda zbójów...
Już obóz budują.
A, że banda zbójów ma tu być wielkim zagrożeniem dla państwa NATO, dla Polski. Co to jest w ogóle, nie? I okazało się, że kto miał rację? No niestety, powiem, no... Nie chcę tak, żeby to nieskromnie zabrzmiało, ale no wyszło, że myśmy mieli rację, że to...
Wagnera jako jednostka taka
to był straszak,
najemna.
To był straszak, tylko teraz pytanie, czy PiS dał się nabrać na ten straszak, czy są jakieś inne możliwości?
Czy było im to na rękę? Grupa Wagnera zostanie, to jest raczej jednostka taka... Znaczy,
słuchajcie,
Rosji jest na rękę mieć coś takiego, bo może
Rosja
gdzieś tam interweniować.
Ma tego typu jednostek kilkadziesiąt, jeśli nie więcej. Każdy koncern,
ta była największa, nie?
Każdy koncern większy ma jednostkę wojskową, siły specjalne jakieś, nie? Każdy oligarcha rosyjski ma swoją jednostkę sił specjalnych, prywatną, nie? To jest bantustan, no
taki. Państwo konserwatywne, no, no tam, nadzieja bardziej, dla świata.
Nie, no, ono jest bardziej duchowe, czyli spirytualne.
Ostatnia
nie?
nadzieja białych.
No to przygłupów, to tak bym dodał.
Okej, okay. Czyli dla Polski wielkiego znaczenia
nie ma? Nie ma, bo jak nie taka grupa, to inna będzie bojówka, inna jakaś tam armia, czy taka grupa tych wataszków, najemników, to tego to tam, wiecie, wódki i tego typu bandytów tam nigdy nie zabraknie.
Okej, okay. To za chwilę będziemy się łączyć z naszą korespondentką ze Stanów Zjednoczonych, ale w międzyczasie wyniki naszej sondy. Co planujesz zrobić 15 października? 40% nie pójdę na wybory, 37% zagłosuję przeciwko PiS, 12% pójdę i oddam nieważny głos i 11% zagłosuję na PiS. 20 parę osób chce głosować na PiS, wychodzi z naszej sondy na 242 głosy. Jak ty skomentujesz wyniki sondy? No i to, co poseł Szramka też mówił, no bo jeszcze no zadawałeś pytanie, jak oceniasz w ogóle ten ruch posła Szramki? Mhm.
Najpierw sonda, proszę, jeśli tak pozwolisz, no tak mniej więcej się spodziewałem, że się rozłożą nasze głosy. Zobaczcie, najwięcej ludzi to dalej mówi, nie ma na kogo głosować i to jest prawda. To dalej nie ma na kogo głosować, no ale druga grupa, z kolei ta największa z naszej sondy, PiS niszczy państwo i domyka system budowania Białorusi. Już ja jestem kryminalistą według PiSu, to oni do tego doprowadzili, to bandyci z PiSu to wszystko zrobili, za tym stali i tak dalej. Oczywiście wszystko lege artis, tam się tu niby sąd, niby tam, to wszystko tak tego, ale tak czy siak to jest ich inicjatywa i ich odpowiedzialność. odpowiedzialność i ich decyzja polityczna, że pojawiają się w Polsce więźniowie polityczni. Ja do tego jestem jeszcze więźniem religijnym, można tak powiedzieć. Nie? Także to jest jakaś banda naprawdę niebezpieczna. I ta część naszych widzów, która pokazuje te 37%, mówię, zagłosuje przeciwko PiS, czy przeciw tej bandzie, która no, nie ma, dla których nie ma żadnych świętości. Tam wolność, tradycja, historia Polski, nie? To w ogóle to napluć, tylko nasze ma być TKM i koniec. To jest naprawdę hołota jakaś, która, no, której Polska jeszcze nie miała. Nie? To tylko komuniści mają taką mentalność takiej hołoty, która wszystko rujnuje, nie ma żadnej świętości. No to już nie będę tam dalej opisywał komunistów. Także bardzo, bardzo trudna sytuacja. Ja mówię, jeszcze nie wiem, co zrobię. Jeszcze tu mecenas Giertych znowu pisze, że Jarosław myśli, żeby jakieś te, no jak to tam zrobić, stan wojenny, czy żeby tak. W ogóle nie było wyborów, nie? Ja mówię, że spokojnie, tu wiecie, kato komuna, to jest banda, to oni mogą jeszcze różne brzydkie rzeczy zrobić, nie? I ich powiązania z różnymi reżimami są też bardzo, bardzo niepokojące. Przypominam, że prezydent Duda to jechał na zjazd tych, no, którzy, ten zjazd, który poprzedzał atak na Ukrainę. Tylko trzech pojechało. Xi Jinping, no to on był gospodarzem, Putin i Duda. I Duda, no to rozumiecie, dwa tygodnie przed wojną. No.
Beijing,
także
2022.
Tu powiązania tych ludzi z różnymi reżimami, a parę tygodni wcześniej, parę miesięcy wcześniej, Morawiecki z kolei, żeby tak równo puchło, zwołał tych wszystkich zwolenników Putina z Zachodu i robił im jakieś grille w Warszawie.
Też był, nie?
No tak, Orban i tak dalej, no to całe to towarzystwo już jawnie proputinowskie, to Morawiecki z Kaczyńskim przecież, no zaprosili do Polski, nie? Także mówię, to jest niebezpieczna banda i oni no, mogą się nie cofnąć, tak jak pokazałem, zbrodnię sądową zrobili. No to teraz nie wiadomo, co jeszcze mogą zrobić, nie? Stąd ja nie jestem pewien, że tam 15 października pójdziemy na wybory. No nie wiem, nie?
Stąd... Ale to już mówiłeś wielokrotnie.
No to i mówię, bo to i nowi widzowie są. Witamy. Wybór posła Szramki. No, nie wyglądało, że zawojują Polskę tym dobrym ruchem, mimo tego, że pomogliśmy im jakśmy mogli, czyli no, podaliśmy informacje o nich, nie? Sami powiedzieli na tej konferencji, że tylko telewizja Idź Pod Prąd pierwszego dnia zrobiła taki wyczerpujący materiał, wywiad, żeby przedstawić, że nowa partia polityczna mająca swojego posła w Sejmie powstaje, nie? I no dalej uważam, że to jest środowisko, które warto w jakiś sposób wspierać, rozmawiać i tak dalej. No, decyzja nie była łatwa. Tu się jakoś tłumaczył przed wami. My próbowaliśmy wasze pytania, wasze myśli troszeczkę no, w jakiś sposób przekazywać panu posłowi. Tak jak powiedziałem, traktuję go jako człowieka uczciwego, który znalazł się w takiej sytuacji trochę bez wyjścia, no i stąd startuje z listy Platformy, no, żeby uważa, że najgorszym zagrożeniem, najgorszym niebezpieczeństwem dla Polaków są dalsze rządy bandy trzymającej władzę, no. Tak rozumiem no, jego decyzję.
Jeśli już startować, no to rzeczywiście, no to przecież nie z Hołowni chyba i nie
martwi,
z Razem. Nie?
Jeśli już, to tak trochę słabe, to szóste miejsce. Jeśli
no
już...
tak, ale chodzi mi, jeżeli wybierać jakąś tą przeciwwagę dla PiSu, no to koalicja jest chyba najlepszą opcją, no bo tak, Razem słabo.
Gdyby to matematycznie...
Hołownia też słabo, nie?
Nie, no
już
to
nie
są
mówimy o Konfederacji.
Popierdółki, które tam gdzieś się pałętają po kątach.
Coś tam PSL-e, nie?
Nie, no nie, to tam w ogóle nie ma o czym mówić. Tu wszystkie negatywy by były, a żadnego pozytywu, nie? Także o tym nie ma o czym mówić. Mówię, statystycznie to jest oczywiste, że jedyną siłą realną, mogącą odpędzić bandę trzymającą władzę od władzy jest ta koalicja cała, nie? No ale są problemy moralne, są problemy historyczne, są problemy ze służbami, o których mówiłem. No i tu, no dla mnie to nie są, to ten antypis to jeszcze nie jest wystarczające, żeby poprzeć tą całą koalicję Tuska, no.
Jakbyś był w Toruniu mieszkańcem tego okręgu, zagłosowałbyś na posła Szramkę?
No dzisiaj to nie wiem. Nie? To mówię.
A jutro?
A jutro? No to jutro mnie zapytaj.
Jutro mogę nie prowadzić programu. Czyli na razie nie chcesz odpowiadać. Okej.
Wiem. Przyjdzie czas, to odpowiem. No. Obiecałem, że powiem, co zrobię 15. Powiedziałem, że pójdę na wybory i powiem wam, co zrobię. Nie?
Ja pamiętam, oczywiście, ale to dawno
temu. Jest jeszcze bardzo ważna rzecz, że mam nadzieję, że widzicie, że nasza tu formuła jest otwarta. Parę dni temu miał wolną wypowiedź poseł Ardanowski. Nawet mówił, że on by wyznał chętnie, że trzeba wyznać pisowskie grzechy, bić się w piersi. No to ja odpowiedziałem. No toż uznajcie, żeście popełnili zbrodnię sądową na pastorze. To jest pierwszy raz w historii Polski. I wtedy możemy gadać, nie? Czyli zobaczcie, macie prezentację no, jednego z takich, jakbym to powiedział, no bardziej, że tak powiem, wartościowych, nie wiem, no jak to nazwać, w PiS-ie, no jak, no uczciwych to nie pasuje, nie? No jakim są, no takim,
no,
z którym,
no, ciekawych,
rozsądnych.
Nieważne.
O, niech będzie. Mieliście posła z PiS-u, nie? Teraz macie posła, który wybrał Platformę, nie? Też razem byli przecież razem, tam blisko, nie? Także, no zobaczymy, co dalej, nie? Tu sytuacja jest dynamiczna, no, na przykład pojawia się taki projekt głosowania, żeby nie głosować na te jedynki, nie? Że to jest to zawsze jakieś podstawieńcy, jacyś zblatowani z prezesem i tak dalej. Nie? No będziemy też i o tym mówić, będziemy i tu szukać jakichś takich
poseł
uczciwych.
Szramka nie jest jedynki.
No to właśnie o tym mówię, takich uczciwych jak poseł Szramka.
Ale prawda jest taka, że te głosy
i tak idą na jedynkę.
Nie? No, to na dwójkę, trójkę.
Przecież ja mówię, że my jesteśmy w łatwej sytuacji, no sama ta sonda pokazała.
Nie, no ja pytam, jakie będzie rozwiązanie, a ty na razie czekasz nam, każesz nam
słuchaj,
czekać do
października. Jak cię wsadzą do więzienia, nie, i masz tam do wyboru czarny chleb czy czarną kawę i ty mówisz, jakie jest rozwiązanie?
Nie, no ja pytam, co zrobisz?
No to ja powiedziałem, że nie.
Jeszcze
wiem.
Nie wiesz. Okej, okay, no dobra. Okej, okay, to przechodzimy teraz.
Ja nie czekam na oferty, w sensie miejsc na listach, nie, żeby
było jasne. W trzeciej części programu łączymy się ze Stanami Zjednoczonymi. Witam w trzeciej części programu. Jest z nami Martyna Kulec. Witamy cię bardzo serdecznie.
Dzień dobry, witam.
Słyszymy się. Martyna, powiedz nam, bo mamy dwie informacje z ostatnich dni. Donald Trump zapowiadał, że dzisiaj w czwartek odda się w ręce władz stanu Georgia i będzie zatrzymany w związku z tymi zarzutami. Powiedz, jak wygląda to ze Stanów Zjednoczonych. U was jest dopiero rano, ale czy już coś wiemy?
Na razie jeszcze nic nie wiemy, ale wiemy teraz, że jest takie podzielenie znowu pomiędzy republikanami a demokratami. Wiemy, że teraz jest bardzo dużo republikanów, którzy stają za Trumpem, którzy biorą ten atak tak naprawdę przeciwko nimi i mówią, że atak przeciwko Trumpa to jest atak na wszystkich Amerykanów, na wolność, na demokrację, na to, co na fundację tego kraju. Więc jest teraz tutaj bardzo gorąco, czekamy na tą wiadomość i tak naprawdę wspieramy Trumpa w tym, że on idzie i się poddaje właśnie do aresztu, bo ogranicza im szansę, znaczy demokratom szansę, żeby go poniżać i żeby go upokorzać właśnie przez taki areszt. I właśnie to chcą zrobić. Chcą go jako kandydata na wyborach zniszczyć i zniszczyć jego reputację. Więc to jest tak naprawdę jego jedyna opcja, żeby pokazać, że nie da się upokorzyć, nie da się zniżyć i przyjdzie na swoich terminach.
Ale powiedz, to kiedy będzie wiadomo coś więcej, o której, koło której godziny możemy się spodziewać informacji?
Najprawdopodobniej już po południu, tak powiedziałem, o trzeciej. Czyli
u was nie u nas będzie tam gdzieś pod wieczór. No ale tak. Powiedziałeś, że to dla Trumpa jest jakoś korzystne, tak, że on na swoich warunkach, no ale z tego, co ja rozumiem, odda się do tego aresztu, to co nie będzie, ile on będzie musiał siedzieć w tym areszcie? Będzie mógł kandydować normalnie, robić jakąś kampanię wyborczą, czy jak to będzie wyglądało? Dlaczego to tak, ma być dla niego korzystnie, jak sam się odda?
Tak, no to on zapłacił kaucję $200,000, więc to pozwala mu, żeby iść tam, znaczy jest w sensie na areszcie, ale będzie i tak mógł na kandydactwo pójść, będzie mógł, jakby był na wolności, ale w teoretyce jest w areszcie, ale będzie i tak mógł składać na kandydację, tak, i tak będzie mógł startować na wybory. Więc nie ogranicza go w takim sensie, lecz mi się wydaje, popiera go to właśnie, że jeszcze w życiu, w historii Ameryki nie było czegoś takiego, że mieliśmy prezydenta za kratami, można powiedzieć, który startuje i jest w wyborach. Więc dla Amerykanów To jest taki pokaz, że on chociaż jest za kratami, chociaż jest w areszcie i tak walczy o swoją wolność, jak i również naszą wolność, że to jest, bierze ten atak na siebie i walczy teraz z czterema różnymi oskarżeniami. A i tak stoi, wiesz, silnie w tym i jest dzielny w tym właśnie, że nie poddaje się i pokazuje, że i tak będzie walczył do samego końca.
Tu dzisiaj czytaliśmy też informację, prawnik, to jest chyba też były burmistrz Nowego Jorku, Rudy Giuliani, prawnik Donalda Trumpa, wczoraj z kolei został zatrzymany, no i też wpłacił tą kaucję, 150 tysięcy dolarów, no i został wtedy wypuszczony, ale to rozumiem jest, ta sama sytuacja ma się, też w Georgii to się dzieje, też te same zarzuty tam o staranie odwrócenia tych wyników wyborów prezydenckich w Georgii. Rozumiem, że to jest ta sama sytuacja. Tak, Giuliani Trump?
Tak, dokładnie. I on właśnie powiedział, że jest bardzo dumny, że może stać obok Trumpa i że nawet jak mu inwestną te zdjęcia policyjne, które bardzo popychają wszystkie stacje medialne, żeby pokazać, to że jest dumny właśnie z tego, że może stać z Trumpem i z tymi innymi urzędnikami, którzy zostali oskarżeni, bo to jest dla niego pokaz, że właśnie jak republikanie, na jakim poziomie i na jakiej skali są atakowani w Ameryce. Więc tak, on w takiej samej sytuacji jest jak i Trump.
Tak, rzeczywiście to było takie dosyć poruszające oświadczenie Rudy'ego Giulianiego. On kiedyś był gościem naszej telewizji. Nie wiem, czy tu nasi młodzi widzowie to nie pamiętają tych czasów, ale rzeczywiście udzielił kiedyś wywiadu naszej telewizji, będąc w Polsce. I on powiedział, że po pierwsze jest właśnie dumny, że może w ten sposób walczyć o wolność, a po drugie powiedział, że nie jest przestępstwem, kiedy obywatel kwestionuje sposób głosowania, nie wynik głosowania, bo gdyby, wiecie, w demokracji, gdzie się umawiamy, no jest głosowanie i rządzi ten, który zwycięży, nie, wybory i teraz ktoś przegrał, mówi, a nie, bo ja przegrałem, no to nie, to jest rzeczywiście, że tak powiem, zamach na demokrację, ale on mówi, że on nie dokonuje zamachu na demokrację, tylko on mówi, że wybory zostały sfałszowane. A to obywatelowi wolno mówić. A on jest właśnie tam w tym akcie oskarżenia, jest tak to sformułowane, jakby samo kwestionowanie uczciwości wyborów już było przestępstwem. Czy też no, ten aspekt jest podnoszony w Stanach Zjednoczonych?
No tak, tak. No teraz jest strach naruszania trudnych tematów, widać w polityce. Nie wolno za dużo się wymawiać, bo właśnie wygląda już w takiej sytuacji jak Trump i jego urzędniki są, czyli są traktowani jak kryminaliści. To jeszcze w Stanach nie było czegoś takiego, żeby były prezydent, który był na poziomie najwyższym w stanie politycznym, teraz musiał walczyć o swoją wolność i o to, żeby mógł startować na następne wybory i żeby był tak zhańbiony przed samym krajem i przed całym światem tak naprawdę, więc no, mi się wydaje przynajmniej, że to jest taka walka, myślę, tak jak Trump mówi, na wszystkich, na naszą wolność i to widać i dużo Amerykanów o tym mówi, nie tylko republikanie, lecz i demokraci patrzą się na to jako no, fałszywstwo, czyli ze strony demokratów, że rozszerzają sprawę, która nie istnieje, aby postrzec tego, żeby Trump nie mógł startować, żeby zniszczyć jego reputację, żeby ludzie na niego nie głosowali. No i niestety widać, że ta sprawa najprawdopodobniej będzie się długo ciążyć i najprawdopodobniej nawet jakby Trump wygrał te wszystkie sprawy, jakby oskarżenia nie dotykały go, to i tak Stany mają prawo w konstytucji go wyrzucić jako kandydata, już gdyby nie mógł startować. I wtedy byłoby w ostatniej chwili znalezienie kandydata dla republikańskiej partii, czyli byłoby no chaos tutaj można powiedzieć. Ale z tego co wiem, to i tak ludzie planują na niego głosować. Jedyny problem leży w tych samodzielnych wyborców, czyli ci, którzy nie są ani republikanami, ani demokratami. Na tym zależy właśnie ta rozprawa w Georgii i zależy od tego, jakie są wyniki, żeby zobaczyć, gdzie te wyborcy właśnie, do kogo będą głosować, czy na Trumpa, czy na Bidena.
Żeby było jasne, to zachowanie pod Kapitolem Trumpa było bardzo złe w mojej opinii i wtedy je krytykowałem i do dzisiaj tak myślę. Jego wypowiedzi na temat Rosji, a teraz na temat wojny w Ukrainie są kompletnie absurdalne, prorosyjskie, proputinowskie i co do tego, no tu przynajmniej ja nie mam żadnych wątpliwości, ale to, co robi administracja demokratów, czyli właśnie to, co powiedziałeś, upokarzanie go, takie robienie z niego kryminalisty, pospolitego przestępcy, szczególnie, że to jest na poziomie sądu stanowego, a nie federalnego, nie? Czyli taki no, najniższy sąd go upokarza, można tak powiedzieć. No, czy to nie jest właśnie, że tak powiem, przysparzanie mu wyborców i budowanie jego legendy, jego no, popularności w społeczeństwie amerykańskim?
Tak, na pewno. No, mi się tak wydaje, że 71% głosów republikańskich dalej są za Trumpem i dalej są za tym, żeby partia republikańska go wspierała, bo wiadomo, sam Trump może dalej kandydować, ale potrzebuje wsparcia partii republikańskiej. Tym bardziej, że dużo teraz jego finansów, co zazwyczaj by poszło na zmienianie głosów tych przewiewnych stanów, czyli stany jak Georgia, która zmienia swoje głosy co 4 lata, czasami na demokratów, czasami na republikanów. Więc zazwyczaj te finanse by były na to, żeby zmienić opinię tych stanów, żeby głosowali na kandydata republikańskiego, ale dlatego, że jest w takiej pozycji, jak jest, to teraz te finanse idą na sprawy legalne, na sądy, na adwokaty i tak dalej, więc większość poparcia idzie od ludzi. Ludzie go za nim bardzo stoją, bronią go, wspierają go w tym sensie właśnie, że nie sądzą, że to jest moralne, żeby były prezydent był za kratami, a właśnie ta mita, że za kratami, chociaż teoretycznie nie jest za tymi kratami, ale można powiedzieć, że jest w areszcie, że w ogóle startuje na prezydenta, że kandyduje, że wie, ile jest oskarżeń przeciwko niemu, a i tak ciągnie, to jest właśnie taka duża motywacja i mi się wydaje poparcie właśnie z strony republikańskiej, jak i całej Ameryki, chociaż nie wszyscy się z nim zgadzają, dużo ludzi go nie lubi, ale muszą widzieć w tym jego ambicje, pasje i jego patriotyzm.
Tu mamy z wczoraj. Donald Trump był w programie z dosyć znanym w Stanach na pewno publicystą Tuckerem Carlsonem.
Wyrzuconym z Fox News.
Tak, i on powiedział...
Za właśnie prorosyjskość.
Niestety powiedział to. USA są mocno zaangażowane w wojnę na Ukrainie i koniecznie się z niej musimy wyplątać. Tak powiedział, że mógłby to zrobić Biden bardzo łatwo, ale nie sądzę, żeby to zrobił. Jest po prostu niekompetentny. No, mówił także o tym, że jest z nim gorzej umysłowo niż fizycznie. Tego typu rzeczy mówił, że gdyby, też powiedział dosyć ciekawą rzecz, że on miał dobrą relację z Kim Jong-unem, dzięki temu udało się uniknąć wojny jądrowej. Mówi, że w przeciwnym wypadku mielibyśmy 40 tysięcy martwych żołnierzy. Oni zrzuciliby atomówkę na bazę wojskową. Mamy tam w Korei 40 tysięcy żołnierzy. No, mówił też o ataku na Kapitol. Mówi tak, ludzie w tym tłumie mówili, że był to najpiękniejszy dzień, jaki kiedykolwiek przeżyli. Była tam miłość i jedność. Nigdy nie widziałem takiej pasji i miłości i nigdy nie widziałem jednocześnie ze strony tych samych ludzi takiej nienawiści do tego, co oni zrobili naszemu krajowi.
Pytany... No, powiedział na koniec, że to nie jest dobre połączenie. No i gdzieś by trzeba chyba o tych ofiarach, bo no, miłość, miłość, a przecież tam ludzie stracili życie, nie? Stąd takie gloryfikowanie tej rewolty, no jest do dzisiaj głupie. Ale Martyna, pytanie do ciebie. Czy pojawiają się takie głosy wśród publicystów czy komentatorów amerykańskich, które mówią, że ten spór wiedzie do jakiegoś, do przepaści, że on nie prowadzi do żadnego dobrego rozwiązania, że to cała Ameryka traci na tym takim silnym podziale. My w Polsce tu mamy te dwa ule PiS-PO, no i tam wydaje się, że robi się coś podobnego.
Tak, no teraz jest taka polaryzacja, że myślę, że w dziejach historii Ameryki jeszcze tak nie było. Mamy tutaj 200 lat za sobą polityki i różnych dziejów, ale żeby do takiego stopnia było, że takie jest podzielenie, to mi się wydaje, że jeszcze czegoś takiego nie było.
Jak wojna północ-południe.
Tak, dokładnie. I można powiedzieć, że będzie tylko gorzej. Mi się wydaje, że właśnie te oskarżenia przeciwko Trumpowi tylko właśnie tworzą taki chaos i taki brak stabilności w naszej polityce. Ludzie już mają wielkie niezaufanie do naszego rządu, do polityki, do polityków, właśnie do urzędników. I mi się wydaje, że to tylko popełnia wielki błąd, demokraci popełniają wielki błąd przez takie instygacje, inwigilacje, bo ludzie tym bardziej tracą wiarę w naszą instytucję, a to jest, powinien być fundament Ameryki, na tym była Ameryka zbudowana, a teraz coś takiego istnieje, że podzielenie są pomiędzy Amerykanami, tutaj są ciągle i werbalne, i fizyczne kłótnie przeciwko właśnie, jak chodzi o sprawy polityczne, więc wyobrażam, że na takiej skali, jak teraz to się wydarzyje, te wszystkie oskarżenia, te wszystkie sprawy sądowe, to tylko wyjdzie na to, że po prostu będzie takie podzielenie, że nie myślę, że nasz kraj z tego będzie mógł kiedyś odwrócić się, ani po prostu nie myślę, że będziemy w stanie od tego się odsunąć, tylko będziemy dalej kontynuować w taką przepaść.
Tak, to jest bardzo dziwne, że przecież każdy z nas to widzi, co robią demokraci, w ten sposób atakując i próbując upokorzyć Trumpa w kampanii, że to jest odwrotny skutek. To tak jakby ktoś w administracji demokratów chciał przysparzać zwolenników Trumpa, ale myślę, że nie o to chodzi. Tylko chodzi o to, żeby niszczyć, dzielić, osłabiać Amerykę od środka.
Tak, dokładnie, bo wtedy jest łatwiej manipulować ludźmi. Jak ludzie są podzieleni, nie ma jedności, to wtedy jest łatwiej po prostu wyrządzać swoje wenderes, czyli swoje misje i wykorzystać słabość Ameryki, która teraz istnieje w tym podzieleniu, które jest wytworzone przez takie polityczne sytuacje, bo tak, to jedność Ameryki to jest moc i potęga, a podzielona Ameryka to jest strach i chaos.
Martyna, dziękuję Ci bardzo serdecznie za Twój komentarz. Była z nami Martyna Kulec z Nowego Jorku. Dziękuję bardzo serdecznie jeszcze raz.
Pozdrawiam.
Bardzo, do zobaczenia.
Do zobaczenia, do usłyszenia. Dziękujemy Ci za relację ze Stanów Zjednoczonych, a my przechodzimy już do ogłoszeń. Na wstępie przypominamy o wsparciu telewizji Idź Pod Prąd. Jesteśmy niezależną telewizją, która funkcjonuje dzięki Waszemu wsparciu, także jeżeli chcecie nas wesprzeć, nam pomóc, prosimy Was o wsparcie. Możecie wejść na stronę idzpodprad.pl/wsparcie i tam zobaczyć szczegóły, jak możecie nas wesprzeć. Można to zrobić przelewem bankowym przez PayPal, DotPay, Blik, a także Super Chat. Do końca sierpnia został już tydzień, tak? Także na dzisiaj mamy 600 gitar, także ten cel 1000 gitar jeszcze na razie wydaje się odległy, no ale mamy jeszcze trochę czasu, liczymy, że ten finisz będzie pozytywny. Co jeszcze? Chcesz coś dodać?
Taki postscriptum do wczorajszego programu, gdzie mówiliśmy, że administracja pisowska praktycznie pomogła uciec osobie podejrzewanej o podanie trucizny księdzu Blachnickiemu, że najpierw ogłaszają, że już mają dowody na morderstwo, nie aresztują, nie przesłuchują tej głównej podejrzanej, pani Lange. Ona już teraz wyjechała do Nowej Zelandii, jak informuje Piotr Wojciechowski, ale później jeszcze już po naszym programie, czy w trakcie, nie pamiętam, pan Piotr podał jeszcze bardziej szokujące informacje o tym, jak pisowska nieudolność lub celowe działanie doprowadziło do tego, że ona się dowiedziała, że PiS już ma świadka, który widział, jak tam podawała ostatnia leki, czy tam jakąś miksturę księdzu Blachnickiemu. Czyli my nic nie wiemy, Polacy, o śledztwie, a PiS dopuścił do tego, że główna podejrzewana dowiaduje się prościutko z tego, jakich świadków ma Ziobro. Ziobro do dymisji, to już rozumiecie. To jest taki bajzel, że tylko z sabotażem można go porównać.
No tak, no bo przecież jak oni chcą jakichś bandziorów złapać, no to wtedy w jednym momencie wjeżdżają o 6 rano. Nic wcześniej ci ludzie nie wiedzą.
Nic się nie mówi w mediach i tak dalej.
To umieją zrobić.
Tu zobaczcie, w mediach mówią, wszczynamy śledztwo. W
parę
mediach mówią,
temu.
Robimy sekcję, uwaga. W mediach mówią, mamy wyniki sekcji, to trucizna. Później tajną informację dostaje ze śledztwa Ziobry i to mówi Piotr Wojciechowski, czyli człowiek, który jest po tamtej pisowskiej stronie, nie? Ludzie, kto za to pójdzie siedzieć?
No, albo nikt, albo
Cela
PiS,
plus.
Pójdzie PiS
nowy
cały.
Program dla PiSu.
Przechodzimy do ogłoszeń. Zapraszamy na wydarzenie Śpiewaj Razem z Nami w każdą niedzielę na Placu Litewskim w Lublinie. W okolicach godziny 17 możecie się z nami spotkać, usłyszeć, jak śpiewamy. Szczegóły na naszym Facebooku. Mamy także live z pastorem w najbliższą niedzielę. To będzie 27 godzina 17:45. Live będzie transmitowany na grupie dyskusyjnej Idziemy po Wolność na Facebooku. Zachęcamy Was do zadawania pytań na temat wolności lub obietnic wyborczych Pawła Chojeckiego. Pytania najlepiej przekazywać w komentarzach pod postem, wydarzeniem na grupie dyskusyjnej Idziemy po Wolność. To już
tylko jeszcze, żeby powiedzieć, o jakie wybory chodzi. 2025, wybory prezydenckie, nie teraz.
Nie te, bo tu ktoś pisał właśnie, że będzie na ciebie głosował, ale to było nie, pytanie to, o te wybory.
To za dwa lata. Za dwa lata, jak Bóg da, zobaczymy. Na razie oni zrobili ze mnie kryminalistę, a ja ogłosiłem start w wyborach prezydenckich ze Stanów Zjednoczonych, z Florydy akurat. Nie z tej rezydencji
a
Trumpa.
A który to jest okręg wyborczy?
No tam już, no nie piąty. No.
Okej, okay. Co dzisiaj jeszcze? O 17.
Z rezydencji Joe Łosiaka.
W naszej telewizji o 18. Idź pod prąd dogrywka. Zachęcamy także do kontaktu telefonicznego. Możecie do nas dzwonić 533 906 230 albo 536 813 435. My się na dzisiaj z Wami już żegnamy. Ze mną był pastor Paweł Chojecki. Dziękuję.
Dziękuję Tobie i Państwu.
Dziękujemy za uwagę i do zobaczenia.